Manufaktura reportażu.
To są właśnie kasa. Tutaj tak, zerówki. Co? Rozumiesz? I półflek. To Łukasz wybrał tą topi.
A czemu taką jasną?
No chcę jasną.
No dobra.
No.
Tutaj jest rymarstwo, kaletnictwo i szewc.
Daniel Wojciechowski, dobry wieczór. O ginącym zawodzie będzie dziś w manufakturze reportażu. O ginącym, a może wracającym do łask. Zapraszam do wysłuchania reportażu Szewc, co w butach chodzi. Tajniki zawodu zdradzą dzisiejsi bohaterowie opowieści Mikołaj i Adrian.
Ja mam lat 25, a historia zaczęła się tak, że kolega się uczył na cholewkarza. I ja przychodziłem do niego tam, do pracowni, gdzie on się uczył, patrzeć jak mu idzie, no i jego mistrz, który go uczył, mówi, a masz, spróbuj ty, bo tak przychodzisz, patrzysz, to spróbuj. No i spróbowało, mi się spodobało i tak się zacząłem tego uczyć. To dokładnie przez przypadek, że ktoś powiedział zrób i to też zadziałało tak, że ten kolega, który się uczył, on już miał tam kilka miesięcy doświadczenia, a mi tak za pierwszym razem wyszło lepiej niż jemu. To też mi takie, o, że jestem w to dobry, to może spróbować tego. No i spróbowałem, mi się to tak spodobało, że do dzisiaj się tym zajmuję.
Co tu się dzieje? Co tu się odbywa teraz?
Tu mierzymy w tej chwili nasze trzewiki. Najnowszy model, powiedzmy, z naszej takiej autorskiej kolekcji. To są buty, które są połączeniem lekko klasycznego modelu z takim bardziej casualowym właśnie do jeansów, czy takiej do stylizacji z marynarką codziennej. To są buty 3 razy szyte. Myślę, że najwyższa półka ręcznie robionych butów.
Ręcznie robionych butów. Ktoś nosi jeszcze dzisiaj ręcznie robione buty? Zapotrzebowanie na to jest w ogóle? Opłaca się to robić?
Opłaca się to robić, bo jeżeli przeliczymy, ja to mówię zawsze klientom, że klienci, jeżeli chodzą do sklepów i co pół roku potrafią kupować buty po 500 zł, to w perspektywie paroletniej uzbiera się te parę tysięcy, a u nas na buty szyte pasowo dajemy dożywotnią gwarancję na szycie pasa. Co to oznacza? Ja to też porównuję do motoryzacji troszeczkę. Kupujemy samochód i jedyną częścią, którą tak eksploatacyjnie najczęściej wymieniamy sezonowo, to są opony. Czyli w butach takich, jak tutaj widzimy, u nas szytych pasowo wymieniamy podeszwę skórzaną zazwyczaj, prawda? Bo ona się najczęściej wyciera i wtedy na to już nie ma gwarancji u nas, no bo to jest właśnie ta część eksploatacyjna. Co daje nam pas w ogóle i ta konstrukcja szycia pasowego w butach, że wymieniamy podeszwę, nie ingerując w ogóle w kształt całego buta. Bo cholewki, czy tam w ogóle mówimy o, jeżeli mówimy o butach klejonych, to do wymiany podeszwy musimy je całe rozebrać, zrobić nowy brandzel, nałożyć na nowo na kopyto i zbudować tą podeszwę. Tutaj nie musimy budować, no bo cała ta konstrukcja buta, czyli brandzel, to po naszemu dzisiaj się mówi na to podpodeszwa, cholewka, zakładka oraz podnosek są łączone pasem i dopiero do tego pasa przyszywa się podeszwa.
No dobra, czyli rozumiem, że klient teraz mierzy. Sprawdzamy buta. I jak z tym butem?
Wyjątkowo wygodnie, zwłaszcza, że pierwsze uwagi, jakie mamy, na wszystkie można odpowiedzieć, czyli potrzebuję delikatnie więcej miejsca na mały palec, jest to jak najbardziej do zrobienia, czuję troszeczkę za dużo luzu w okolicach pięty, więc będzie wysmuklony but na pięcie, także można odpowiedzieć na każdy kształt stopy, na każdą potrzebę.
To nie jest takie proste, nie? Klient trochę marudzi i zawsze jak przyjdzie, to nie jest tak jak w sklepie, kupujemy, o, trochę lata, dobra, wezmę.
Absolutnie, to jest tak, że my robiąc miarę musimy zwrócić uwagę na wszystko. Na to, czy podwija się duży palec na przykład i paznokieć idzie do góry, czy mały palec jest podwinięty pod resztę palców, czy klient ma, przede wszystkim, ja też mówię, że warto zawsze, jak już się robi pierwszą parę, przynieść najbardziej znoszone buty, bo wtedy widzimy, czy klient stawia stopę do środka, czy na zewnątrz, i to też trzeba uwzględnić w robieniu kopyta.
Mierzymy.
To jest mega wygodnie.
No i tutaj, tak jak mówiłem, możemy zmienić kształt pięty, prawda? I wtedy zrobić bardziej tą beczułkę tutaj, a tu górą przy Achillesie już wyszczuplamy, nie?
Robicie buty od razu?
Nie, żeby się nauczyć robić nowych butów, to jest dużo nauki i ciężkiej nauki. To nie jest tak. Zazwyczaj wychodzi tak, że ktoś robi pierwsze buty swoje, pierwsze w życiu, to one wyglądają tak, że no nie nadają się do noszenia, bo są pokaleczone, cholewka jest pokaleczona, że niedokładnie wykończone i to... No to są takie buty na pamiątkę wtedy, że się zrobiło, ale tak, żeby je założyć, to zazwyczaj nie bardzo to wygląda. Najpierw trzeba zdjąć miarę ze stopy klienta. Następnie przygotować kopyto, dać je do cholewkarza, cholewkarz wtedy szyje cholewkę. Jak cholewka jest uszyta, to wtedy szewc składa całego buta. To znaczy naciąga cholewkę na kopyto, i robi podeszwę i to wszystko wykańcza.
Tutaj widzę całkiem nieźle znoszony ten but jest. Starta, podeszwa i z tyłu pięta chyba tutaj, obces tak. Do wymiany, nie?
Nie obces, a same fleki. Ale zdarzają się często tak, że ludzie nie zwracają uwagi na stan fleka i przynoszą buty takie, że jest obces do połowy zdarty. Wtedy trzeba albo wymienić cały obces, albo po prostu go uzupełnić. I w ogóle to mamy tak, na przykład tu mamy takie buty, gdzie się podeszwa rozkleiła, szew puścił, więc trzeba to zszyć na samym czubku. Nie jest to proste, ale my takie rzeczy wykonujemy. Co mamy tu? Na przykład w tych butach będzie wymiana obcasów. To jest właśnie Mikołaja. W tych butach będzie, gdzie trzeba generalnie odświeżyć po prostu. To... Tu mamy dużo szpilek do wymiany fleków, zerówki, czyszczenia. Pełne renowacje tych szpilek.
Jednym słowem, biznes się kręci.
Tak, tak.
Duży jest ruch?
Na pewno ja się nie spodziewałem, że od razu jak otworzymy, to będzie taki ruch.
Mam kopasy, tak?
No, tak.
Dzień dobry. Załatwiliśmy taką, ona jest w pełni lana, więc no, na pewno się nie...
Będzie dobrze.
No, na pewno się nie...
Nie urwie.
Nie urwie, tak.
No i bardzo dobrze.
Mamy... Poczekaj. Teraz to już tak, że za parę lat skórę będzie pan wymieniał. No. Bardzo proszę.
Wszyscy wiedzą, czym się zajmuję i jak kogoś nawet poznaję i mówię, że jestem szewcem, to tak mam zdziwienie, kim jesteś? Przecież tego zawodu to już nie ma. Szef to przecież teraz butów się nie naprawia, tylko się kupuje od razu nowe. A jednak jest trochę inaczej, bo ludzie naprawiają, sporo butów naprawiają.
Panu zrobiliśmy też...
Też takie. Tak. Świetnie, bardzo panu dziękuję.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Mistrzowie, którzy u nas pracują, czy z nami pracują, też nie mają dyplomów. To jest zawód uwolniony od wielu lat. Szkół też nie ma, więc doświadczenie, tak jak tutaj Adrian, zdobywa się w innych pracowniach po prostu, tak? Na podstawie przekazywanej wiedzy przez mistrzów, którzy jeszcze rzeczywiście ten dyplom gdzieś tam zdobywali w latach 50. na przykład, czy 60. Albo jeszcze wcześniej, bo Adrian się uczył tutaj u najlepszego mistrza w Polsce, Tadeusza Januszkiewicza. Gdzieś tam pan Tadeusz wiedzę przekazywał na temat między innymi budowania kopyt i modelowania kopyt Adrianowi. No i tak to następuje. A u mnie ta historia zaczęła się dość trywialnie od tego, że nie mogłem sobie kupić kiedyś butów, które wytrzymywały dość długo. I trafiłem na takiego szewca w Toruniu, pana Józefa Kanie, który też do dzisiaj prowadzi zakład, a urodził się w roku 1930. więc też ma sporo lat, jakieś doświadczenie. To była moja pierwsza para uszyta u niego. A później trafiłem właśnie do pana Januszkiewicza, który w tej chwili kończy zawodową karierę podobno. Oby jeszcze jak najdłużej prowadził swój zakład. A ma o 3 lata więcej niż Józiu z Torunia. Pan Józiu, nie? Bo jest z rocznika 1927 z kolei. Więc to jest chyba najlepsze, że możemy czerpać wiedzę od tak doświadczonych szewców. Ja nazywam naszych rzemieślników mistrzami, no bo jednak nie da się określić inaczej osoby, która potrafi w taki sposób zbudować cały but, tak? Nawet bez tytułu i bez dyplomu.
Te maszyny to do ozdoby, czy są używane?
Nie, to są używane maszyny jak najbardziej. To tutaj mamy ten singerek, łaciarka, to jest maszyna z przełomu wieku. Ona datowana jest na 1900 coś. Ta jest najstarsza, bo to jest jeszcze 1895. To jest pierwszy wypust w ogóle Singera. Nie mogliśmy tutaj dojść do tego, jaki to jest model, ze względu na to, że ona ma umiejscowioną w zupełnie innym miejscu, jak znamy, numer seryjny. Normalnie jest tutaj na stopie numer wybity, a tu mamy przy regulacji ściegu.
I ona działa, rozumiem,
tak? Tak, jak najbardziej. To jest w ogóle maszyna praworamienna, cholewkarska, która ma do dzisiaj najładniejszy ścieg podczas szycia. On nie jest prosty, tylko ścieg jest taki na wskroś troszeczkę.
Tak? Czyli co, żeby ją zapuścić, to na pedał przyciskamy, tak?
Tak, wszystko jest na pedał. No. Ja może tutaj zrobię. Najnowocześniejsza maszyna w zakładzie, w zasadzie mamy dwie, tak? No bo to jest szewska glaza, słupek cholewkarski, no to też słupek to ma około 40 lat w tej chwili, bo to lata 80 mniej więcej. A glaza jest tam 10-letnia w tej chwili.
No i wchodzimy do tej części, w której buty się tak wykonuje, tej takiej części roboczej. Mnóstwo narzędzi, mnóstwo rzeczy, ale jeszcze jedna rzecz, no bo okej, trafiłeś gdzieś tam do tych szewców toruńskich, warszawskich, no ale skąd w końcu ten pomysł, żeby zająć się tworzeniem butów?
Pomyśleliśmy, że to jest nisza, ale na takiej zasadzie, że po prostu jeżeli ci mistrzowie mają już dość sążny ten wiek swój, no to niedługo to rzemiosło gdzieś tam upadnie. Krawiectwo jest nadal cały czas, można powiedzieć, w tej chwili w ogóle przeżywa renesans, a szewstwo coraz mniej. Do tego jeszcze trzeba pamiętać, że większość zakładów szewskich to są zakłady, które specjalizują się w naprawach, a u nas oprócz napraw można jeszcze jednak zrobić nowe buty.
No właśnie, szewce trochę jak zegarmistrze się stali. Zegarmistrz teraz głównie wymieni baterie, ale już zegarka nie naprawi. Szkiełko jeszcze wymieni, prawda?
No tak, zgadza się.
I wielu szewców robi dokładnie to samo.
No tak, bo tutaj właśnie to wracamy do tematu, o którym mówiłem przed chwilą. Nie ma komu wykształcić tego nowego pokolenia, tak? To tutaj, że się udało i że w ogóle Adrian przede wszystkim miał ochotę i taką zajawkę, żeby się tym zająć, to jest cud, bo myślę, że większość młodych ludzi, nie wiem, czy by chciała, a może jakby chciała, to teraz podobno nawet argument ekonomiczny, podobno nie, nie jest argumentem co do zajmowania się jakby tematami niszowymi.
A opłaca się?
Myślę, że tak. Jeżeli ktoś zająłby się choćby cholewkarstwem albo składaniem butów, jest w stanie przy dobrych wiatrach i przy dobrym doświadczeniu zarobić pensję dyrektorską w korporacji.
No to rzeczywiście warto byłoby się zastanowić nad tym, czy szewcem nie warto zostać. Przejdziemy do tego głównego miejsca, w którym przyjmujecie klientów, a tutaj leżą buty. Stoją buty, leżą buty. To są buty wykonane przez Was.
Tak, to są wykonane w naszej pracowni. Staramy się jakby przedstawić kilka modeli, takich, które też pokazują w jakiś sposób różne rodzaje szycia, tak? No bo tutaj mamy i i buty takie do smokingu, wiedenki szyte. U nas określane, to jest takie stare określenie szewskie, durchnitowaniem. Dzisiaj to jest technologia nazywana Blake Stitching, czyli takie szycie po złożeniu całego buta.
But butowi nierówne.
To oczywiście.
To nie to jest tak, że wszystkie są wykonane tak samo?
Nie, nie. Zwłaszcza też trzeba pamiętać, że u nas z pracowni dwóch identycznych butów no, nie ma tak, żeby przyszło dwóch klientów i nawet jeżeli wybierze jeden model, to nigdy on nie jest identyczny, bo każdy chciałby na przykład inną piętę, inny rodzaj faksów, albo z noskiem, bez noska, inna skóra i to wszystko już buduje charakter ostatecznego produktu.
Natomiast, no właśnie, nie powiedziałeś mi w końcu, ty te buty szyjesz? Potrafisz coś przyszyć,
przykleić? Ja potrafię zaprojektować cholewki, uszyć cholewki, tylko nie ma czasu często, bo tutaj trzeba się zajmować różnymi rzeczami, koordynować zamówienia produktów, często też wybieranie skóry, to jest tak, że mnie często nie ma w ogóle w pracowni, bo muszę właśnie a to do klienta dojechać, bo to też jest tak, że nie każdy klient przyjeżdża do nas. Oferujemy też dojazd do klienta w innym mieście na przykład i wtedy spotykamy się u kogoś w domu. Mamy takich klientów też, taką stałą tutaj naszą klientkę, między innymi, do której nawet po naprawy jeżdżę.
Szewc bez butów chodzi?
Nie, to jest określenie, które myślę, że u nas nie funkcjonuje, bo każdy z nas ma przynajmniej kilka par od siebie, no bo trudno reklamować produkt, którego samemu się nie użytkuje, prawda?
Jak się zmieniły zakłady szewskie, jak tak obserwujesz swoją pracę? To elegancki zakład jest. Tutaj wchodzimy, poczekalnia tego warsztatu. Klienci najczęściej nie widzą, a mnie warsztaty szewskie to się kojarzą z takimi jakimiś piwnicami, zapachem buta prenu.
No tak, do niedawnych czasów na pewno było. Tutaj próbowaliśmy zbudować taką przestrzeń, żeby klient się czuł, prawda, jakoś doceniony też, prawda? No bo jeżeli przychodzi po nowe buty, to są klienci, którzy też wymagają jakiejś takiej otoczki. To nie możemy tutaj przyjąć kogoś i proponować nowe buty przy stercie butów do naprawy. I właśnie przy tym zapachu buta prenu i tak dalej, prawda? To nie o to chodziło, tylko chodziło właśnie, żeby jakoś iść z duchem czasu. Prawda? Bo tu chociaż jakieś elementy w pracowni próbowaliśmy, żeby były też takie nawiązujące do klasyki.
Do okresu międzywojennego.
Tak, mamy przedwojenne reklamy, plakat na przykład też filmowy, tutaj takie rzeczy, które na pewno budują w jakiś sposób klimat. Czyli łączymy ten klasycyzm z nowoczesnością.
Z czym kojarzą ci się buty robione na miarę? Z luksusem?
Absolutnie nie, z trwałością myślę. Widziałem buty mistrzów, którzy już nie mają pracowni albo już odeszli od nas z lat 70. nawet ze skór egzotycznych i z licowych, które nadal są w naprawach, które nadal właśnie wymienia się na przykład podeszwy, obcasy, ale cholewka i cały but wygląda tak samo jak po zamówieniu.
Pamiętam, jak usłyszałem kiedyś taką historię. Ktoś opowiadał, że nie stać go na tanie buty.
No myślę, że to jest dobry trop, bo jeżeli kupujemy tanie buty, to będziemy musieli je częściej wymieniać, prawda? No bo one szybciej się rozpadają de facto ze względu na to, że są uszyte lub zrobione z materiałów, które nie są tak bardzo trwałe i dobrej jakości, no bo nie da się zrobić tanio, a dobrze de facto. No, ale to już mówiłem o tym, tutaj trzeba sobie przeliczyć, ile wydajemy w ciągu roku na jakieś tam buty i wtedy wybrać sobie model taki bardzo uniwersalny, zrobić jedne i to jest tak jak na przykład właśnie z naszą stałą klientką, pani, która ma bardzo dużą i szeroką kolekcję butów, kupowaną gdzieś tam między innymi na przykład na wyjazdach zagranicznych, Ale kiedy zamówiła u nas i zrobiliśmy jej pierwsze kozaki, to zrobiliśmy kilka par, później sandałki, jakieś klapki na lato, botki i tak dalej, i tak dalej. To tam szeroko, bo powiedziała po tej pierwszej parze, że po pierwsze rajstop jej nie ranią i to są pierwsze kozaki, które jej rajstop nie ranią. No i wygoda chodzenia w tych butach jest taka, że już nie może się z nimi rozstać.
Wraca rzemiosło, dawne, stare maszyny do szycia, sterty skór i elegancki zakład. A jak ty widzisz siebie za 10, 15, 20, 30 lat? Będziesz robić to samo?
Myślę, że tak. Jeżeli na to pozwoli rynek i będzie nadal zapotrzebowanie, to z pewnością chcielibyśmy to cały czas tworzyć. Chcielibyśmy zachęcać przede wszystkim do tego zawodu, bo myślę, że im więcej będzie zapotrzebowania, tym więcej będzie też potrzeb w pracownikach. A tutaj nie ukrywajmy, że to musiałaby się znaleźć osoba, która przyjdzie do nas, zainteresuje się i zapyta, czy chcielibyście mnie czegoś nauczyć, prawda? I to tak, bo to jest też w sumie historia, tak? Rzemiosło, historia ma bardzo dużo połączeń. I sobie ludzie z tego też do końca nie zdają sprawy, bo jakby w momencie, kiedy czytamy naszą Biblię zawodu, szewstwo, to w ogóle ma bardzo dużo powiązań. Tam mamy Jana Rerutkiewicza, który napisał tę książkę, który był między innymi na przykład oficerem Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej. To są takie właśnie historie.
Mam nadzieję, że to dam radę przetrwać jeszcze te 10-20 lat, a miejmy nadzieję, że i do śmierci.
I do emerytury.
I do emerytury. Czyli do śmierci.
Manufaktura reportażu.